Jakiś czas temu Polskie Radio podało informację o tym, że do archiwum Akt Nowych w Warszawie trafiły archiwalne dokumenty organizacji polonijnych w Australii, które darował współtwórca tych dokumentów, współtwórca tych organizacji polonijnych, dr Tadeusz Maciej Ciołek z Canberry. Pan doktor Tadeusz Maciej Ciołek jest w tej chwili z nami. Witam pana serdecznie. Dzień dobry.
Dobry panie Anno. Bardzo mi miło z panią rozmawiać. Dziękuję.
Przekazał pan te dokumenty w lutym tego roku. Przechowywał je pan przez 35 lat. Co zadecydowało, że w tej chwili przekazał je pan?
Sprawa prosta. Przenosiłem dom z Canberry do Melbourne i w tej chwili już na stałe mieszkam w Melbourne, żeby być bliżej swoich dzieci, które tutaj urzędują. I pakując dom, znalazłem na nas plik dokumentów i stwierdziłem, że najprostsza rzecz jest nie zostawić w Australii w Bibliotece Narodowej, ponieważ przyjęliby, nawet by się ucieszyli, ale to by praktycznie nikt do tego nigdy nie zajrzał i by po prostu to byłby zmarnowany okazja. Tak jak ma się jeden nabój, żeby ustrzelić niedźwiedzia, lepiej pójść do lasu, aniżeli na jakąś łąkę. W związku z tym przeselekcjonowałem dokumenty, żeby zmniejszyć ich wagę, wsadziłem to do walizki. Mniej więcej 1/3 mojej walizki wypełniła się papierzyskami. Dojechałem do Warszawy, a ponieważ to było 8 lutego i ponieważ miałem wcześniejsze kontakty z archiwum Akt Nowych, pomyślałem sobie, przyjdę tam, zapytam się, czy byliby zainteresowani. Zadzwoniłem i pan Mariusz Olczak, który jest szefem jednej z komórek specjalizujących się ruchu niepodległościowym zarówno w Polsce, jak i poza granicami Polski, zarówno sprzed lat 50, 70, 120, jak i współczesne, jak usłyszał, zapytał się, a gdzie pan jest? Ja mówię, jestem w Warszawie w okolicach Dworca Gdańskiego. A przyjechałby pan do nas na Hankiewicza, to jest na Ochocie, niedaleko ulicy Banacha. Ja mówię, przyjechałbym. Za 20 minut? Ja mówię, no powiedzmy za 40 minut. Bardzo będzie nam bardzo miło. I okazuje się, że się całkiem przypadkowo strzeliłem w program Archiwum Akt Nowych, gdzie od kilku lat lansowane jest idea, że dokumenty wiążące się z historią Polski i historią Polaków, niezależnie gdzie oni się geograficznie znajdują, jeżeli tylko się da, powinny być zgrupowane w bezpiecznym miejscu, gdzie one są uporządkowane, skatalogowane, opisane, konserwowane w momencie, kiedy podlegają zniszczeniu pleśnią czy jakimiś owadami i stają się materiałem badawczym dla całej masy ludzi, przynajmniej 20-30 osób w skali Polski, w przeciwieństwie do powiedzmy -3 w skali Australii. Na początku lutego, to już nie pamiętam kiedy to było, około 20 lutego, była mała impreza, gdzie były zaproszeni przedstawiciele środków masowego przekazu, oczywiście prasa, telewizja, radio, gdzie była równocześnie 3 ofiarodawców spotkało się i zostały sprezentowane publicznie dokumenty na wieczne przechowywanie i badanie w ramach Archiwum Akt Nowych.
Czyli niechcący trafił pan na tą uroczystość.
Trafiłem na uroczystość, był wywiad w telewizji, kamery grały zupełnie jak Katarynki.
I stąd byśmy się tutaj dowiedzieli, bo inaczej podejrzewam, żebyśmy się nie dowiedzieli o tym przekazaniu
chyba
dokumentów.
Nie, chyba tak. Nie. Jest to znakomita organizacja Archiwum Akt Nowych, pełna kompetentnych ludzi, a równocześnie sympatycznych ludzi. W związku z tym rezultatem naszego spotkania przyszło mi do głowy, że mam całą masę dokumentów rodzinnych dotyczących rodziny ciołków w różnych fazach ewolucji rodu i zamiast je trzymać w domu w nadziei, że któryś z dwojga moich dzieci czy z czworga moich wnuków zajrzą do tego któregoś dnia, no może zajrzą. No obejrzą powiedzmy 2 godziny czasu i koniec, kropka. I one zostaną rozproszone. Natomiast jest to dokument opisujący, zbiór dokumentów opisujący losy pewnej grupy ludzi na przestrzeni powiedzmy 110 lat. On będzie znacznie bardziej pożyteczny, jeżeli będą na miejscu w Warszawie i w kontekście innych podobnych zbiorów dokumentów one zaczynają nabierać sensu.
O dokumentach rodzinnych porozmawiamy za chwilę, ale wróćmy może do tych dokumentów organizacji polonijnych. Czego dotyczą te dokumenty?
Konkretnie to była jedna organizacja, którą trzy osoby, Seweryn Ozdowski, doktor Ozdowski, moja żona Irena Maria Golc i ja założyliśmy w grudniu 1981 roku w reakcji na ogłoszenie stanu wojennego w Polsce. I ta organizacja prosolidarnościowa, to też zgrupowanie nazywało się Canberra Friends of Solidarity, Canberscy Przyjaciele Solidarności. I ta organizacja miała na celu działanie wśród wszystkich osób mieszkających w Canberrze, zainteresowanych sprawami Polski, a również sprawami demokracji i poszanowania praw człowieka. I była ona otwarta. To nie była organizacja polonijna, to była organizacja australijska. W związku z tym mieliśmy cały, przynajmniej połowa członków, może nawet więcej, około jakieś 55%, to byli rdzenni Australijczycy, którzy z tego czy innego powodu byli zainteresowani wydarzeniami w Europie i pomagali każdy na własną rękę. To była ochotnicza impreza, nie było żadnych dotacji z żadnej strony. Utrzymywaliśmy się ze własnych składek, takie mikroskopijne składki, ale żeby pokryć zakupienie papeterii, zdatków pocztowych. No i żeśmy organizowali wieloraką akcję. Mianowicie...
No właśnie, jakie akcje organizowaliście jako Przyjaciele Solidarności?
Demonstracje przed ambasadami PRL i ambasadami Związku Sowieckiego. Chodziło o skompromitowanie idei komunizmu i demontażu mitu, że jest to dobry i przyszłościowy system. Akcję informującą gazety i telewizję na temat sytuacji w Polsce działaczy solidarnościowych czy zwykłych ludzi szykanowanych z tego względu, że mieli po prostu byli przyzwoitymi ludźmi. Zdjęcie kurtyny anonimowości czy niewiedzy na temat Polski. A inna jeszcze akcja to była konkretna pomoc dla rodzin osób internowanych. Nawiązaliśmy kontakty z komórką Solidarności działającą w Brukseli i stamtąd dostawaliśmy adresy osób, rodzin, które potrzebują zastrzyku czy finansowego, czy paczki żywnościowej. Czwarta akcja to była zbiórka lekarstw na użytek z kraju w Polsce.
I jak ta akcja się powiodła? Bo ja o niej kiedyś czytałam, chyba we wspomnieniach doktora Ozdowskiego, opublikowanych w IPN-ie, przez IPN, że była to niezwykle owocna.
Bardzo owocna. Oczywiście im więcej w to ludzi jest zaangażowanych, no to rezultat rośnie. Rzecz została zainicjowana w Sydney przez pana Charlesa Weimana, który ogromną ilość pracy w to włożył i użył swoich kontaktów w związkach zawodowych. Lekarstwa były zbierane przynajmniej na wschodnim wybrzeżu Australii, to były przeterminowane lekarstwa, nominalnie przeterminowane, zbierane w aptekach prywatnych czy również w składnicach lekarstw w szpitalach. No, w naszym wypadku to było w Canberrze. Zbieraliśmy wszystko, od aspiryny po jakieś środki na obniżanie ciśnienia krwi, czy penicylidy, znaczy antybiotyki różnego rodzaju. Nie mam pojęcia, jak one się tam konkretnie nazywały. Wszystko to było dowożone prywatnym sumptem co parę miesięcy czy co parę tygodni do Sydney, tam magazynowane w domu państwa Weimanów i od czasu do czasu przyjeżdżał do Australii polski okręt handlowy i wtedy związkowcy australijscy za darmo ładowali ten okręt. Oczywiście polska marynarka handlowa dowoziła te materiały do Polski za darmo, do Gdańska, a tam następowało sortowanie i decydowanie, co nadaje się do dalszego użytku, co się nadaje do natychmiastowego użytku, bo już data ważności praktyczna mija, a co się nadaje na wyrzucenie na śmieci. No i już nie wiem, ale to były setki kilogramów. Jaka tego była wartość? No nie potrafię powiedzieć, ale od czasu do czasu ja chodzę do apteki, żeby coś tam zdobyć, to płacę bardzo słono za to. W związku z tym przypuszczam, że wartość tych środków leczniczych zebranych w Australii była rzędu przynajmniej dziesiątek tysięcy, a niżej jeszcze większa.
I to był rok 1982, stan wojenny w Polsce?
To był drugi, trzeci, czwarty. Mniej więcej cała nasza akcja, żeśmy się zużyli, wypalili, to około 87, to już się rozeszło wszystko między palcami.
Teraz z perspektywy tych 30 lat, powiedzmy 35, jak pan ocenia ówczesny wasz zapał i do jakiego stopnia on przydał się tym ludziom, naszym rodakom w Polsce?
I na pewno jest łatwiej stawiać opór, jeżeli wie się, że ma się moralną aprobatę innych osób. Natomiast nawet jeżeli by prodemokratyczni działacze w Polsce nie wiedzieli o naszym istnieniu, to szlachectwo zobowiązuje. Mając szczęście mieszkania w tak wspaniałym kraju jak Australia, to zobowiązuje moralną opiekę i praktyczną opiekę nad ludźmi, którzy są nam bliscy. I zależnie od naszych temperamentów, czy wykształcenia, czy sytuacji osobistych, można się czuć odpowiedzialnym czy za naszych braci ciemiężonych w komunistycznym Wietnamie, czy za naszych braci, którzy są wyniszczani zarówno biologicznie, jak i demograficznie, jak i kulturowo w Tybecie, czy powiedzmy możemy czuć się odpowiedzialni za przyszłość i dobrobyt ludzi mieszkających, do rzeczy Amazonki. To, że jesteśmy daleko geograficznie, nie zwalnia nas z obowiązku bycia człowiekiem. A bycie człowiekiem to znaczy nie koncentrowanie się tylko i wyłącznie na własnym czubku nosa.
Mówił pan, że Canberra Friends of Solidarity, tak, czyli grupa ludzi, właściwie to były dwie osoby, pana żona i dr Seweryn Ozdowski.
Tak, poza,
trzy osoby. Czy poza znajomymi Australijczykami, którzy chcieli pomóc wówczas walczącej demokracji w Polsce, byli jacyś inni Polacy, którzy się włączyli w waszą akcję?
Oczywiście, że byli. Na różnym poziomie zaangażowania, czasami uczestniczyli w każdym spotkaniu i w każdej akcji, czasami włączali się raz na miesiąc, czasami włączali się raz na trzy miesiące, ale to była wielka konstelacja, około 50 osób to było zaangażowanych. Ale co więcej, to nie byli znajomi, to byli cała masa obcych ludzi, którzy po prostu przyłączyli się do działalności. Był na przykład pan Malcolm Mekeras, to jest brat Sir Charles Mekerasa, dyrygenta. Malcolm jest politologiem i po prostu jemu zależało na byciu przyzwoitym człowiekiem, to znaczy widział, że jest problem w Polsce, że totalitarny rząd zdominował społeczeństwo prawie w sposób maksymalny, on się na to nie zgadzał, w związku z tym postanowił, że będzie usiłował odwrócić historię. Była na przykład pani, którą w życiu wcześniej nie spotkałem, a później po jej wyjeździe do Stanów Zjednoczonych czy do Kanady, już nigdy kontakty nie były utrzymywane, ale ona była przez parę miesięcy szefem tej naszej organizacji. Pani Lili Skróżny, pochodzenia, rodzice byli Czechami. Był Siegfried Wagner, Niemiec, który bardzo dużo był zaangażowany i pomagał. Była już osoba, której nazwiska nie pomnę, ale która pochodziła z Ukrainy i po prostu przyłączyła się do naszej działalności. Byli Australijczycy z powiązaniami polskimi, na przykład pan Mick Letts, który ożenił się z panią Marjorie, już nie pamiętam jakie były pani nazwiska, ale to była Polka urodzona we Francji, wykształcona we Francji. No, z Mickiem spotkali się, no, mieszkali w Canberrze, a pan Mick Letts był dyplomatą reprezentujący interesy handlowe Australii w Europie. Po powrocie do Australii przyłączył się do pomagania w sprawie Solidarności. Był oczywiście wspaniała, znakomita osoba, tak jak pan Waldemar Czajor, świętej pamięci. Wspaniały człowiek. Ja nie wiem, gdzie on pracował, co robił, ale na Waldku można było polegać. Był pan Andrzej Alwast ze Stowarzyszenia Kombatantów z Koła nr 5 w Canberrze. Były luźne kontakty z panem świętej pamięci Franciszkiem Honzlem, który był prezesem SPK. No, mieliśmy regularne kontakty z panem doktorem Jerzym Klimem, też świętej pamięci. I to po prostu to taka radość była współpracowania z ludźmi, którzy nic dla siebie nie chcieli za swoje własne organizacje. To było troszeczkę na zasadzie układanki. Nie wiem, jak to się ładnie po polsku nazywa, chyba puzzle. Znaczy, gdzie są krzywe jakieś zakrętace kształty, ale które jak się przyłoży do siebie w odpowiedni sposób, to one się wiążą, zazębiają i stanowią solidną całość. Także nasza mała grupa działała, czasami była większa, czasami była mniejsza, ale żeśmy działali z całą masą organizacji wcześniej założonych, działających w Canberrze. Pan John Bessemeres, wspaniały politolog, który perfekt zna szereg języków, łącznie z językiem polskim. I mówi tak pięknie, że daj Boże, żebym ja potrafił tak po angielsku mówić, jak on po polsku, z niuansami i z głęboką znajomością historii i polityki i gospodarczych uwarunkowań dawnej Polski, jak i współczesnej Polski, to znaczy współczesny 2015-2016.
Panie doktorze, pana darowizna tak bardzo wzbogaciła zbiory Archiwum Akt Nowych i oczywiście oni prawdopodobnie proszą jeszcze o więcej takich
tak
dokumentów.
Z tym poprawka, to nie jest bardzo wzbogacenie, ciupeńkie wzbogacone. To jest maleńka cegiełka, podczas kiedy potrzeba byłoby przynajmniej ze 4 ściany wielkie. I kiedy miałem bardzo częste kontakty z Archiwum Akt Nowych, ponieważ tam prowadziłem badania na temat mego ojca. No i tam znalazły się materiały na temat osób związanych z życiem mego ojca. Między innymi archiwum otrzymało z Argentyny dokumenty dotyczące życia i działalności zarówno zawodowej, jak i społecznej w postaci organizowania harcerstwa polskiego życia pana, chyba w momencie, kiedy zmarł, to już był majorem, Ryszarda Białousa, członka AK, jednego z dowódców batalionu Zośka, żołnierza Powstania Warszawskiego, który niezwykle ofiarny, niezwykle dzielny, uczciwy, bezinteresowny, bohaterski, w ciągu 60 dni powstania zdobył zarówno drugi Krzyż Walecznych, jak i Virtuti Militari, a po upadku powstania był razem z innymi żołnierzami AK uznany za kombatanta, internowany, był w obozie jenieckim, tym samym, którym mój ojciec się znajdował. I mój ojciec również był oficerem i pracował na rzecz konspiracji, na rzecz AK. Usiłując zrozumieć historię mego ojca, zacząłem szukać materiałów na temat Ryszarda Białousa. Jego synowie i jeszcze wtedy jego żona żyła, zostały przekazane ambasadzie Polski w Buenos Aires z prośbą o przekazanie na ręce archiwum AK nowych. I pan Mariusz Olszczak z tegoż właśnie archiwum AK nowych, powiedział mi o inicjatywie, że w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych jest przygotowana akcja, że w momencie, jeżeli ktokolwiek na terenie Australii reprezentuje jakokolwiek grupę, posiadając jakokolwiek grupę dokumentów, to może być na dowolny temat, tak długo, jeżeli dotyczą one osób, które historycznie związane są z Polską i ta działalność jest związana z Polską, to mogą być dokumenty kościelne, to mogą być dokumenty prywatne, rodzinne, pamiętniki, fotografie, mogą być plakaty, na przykład różne imprezy polonijne, mogą być listy, spisy członków różnych rodzajów organizacji kulturalno-artystycznych, zdjęcia z wystaw różnego rodzaju, na przykład wystawa czy plakatu, czy wystawa rzemiosła polskiego. Cokolwiek, jeżeli ktoś ma dokumenty i się zastanawia, jak się nimi zaopiekować, najlepiej jest skontaktować się czy z konsulatem polskim w Sydney, czy z ambasadą polską w Canberrze i na pewno sposób przetransportowania na koszt Polski, rządu polskiego, on się znajdzie. Najważniejsze jest, żeby te rzeczy były zebrane i jak najszybciej, dlatego że po prostu czas ogromnie, ogromnie szybko płynie i żeby nie przegapić okazji. Dlatego że wystarczy, że sobie człowiek złamie nogę, czy się samochód popsuje i wszystkie rzeczy się odkładają na następne 4 miesiące.
Dziękuję panu doktorowi serdecznie za rozmowę, za informacje o Archiwum AK Nowych, o tym także, że Polacy mogą dostarczać tam dokumenty dotyczące naszej tutaj działalności. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.